na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
Powoli kończy się pogodny majówkowy tydzień, który rolnicy wykorzystali na wykonanie niezbędnych prac polowych.
A w gospodarstwach agroturystycznych pojawili się pierwsi w tym roku letnicy. A my witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry.
Małgorzata Furga.
I Zdzisław Tararako. A o czym dzisiaj będziemy mówić, Pani Małgosiu?
Otóż zaczniemy od relacji z targów ogrodniczo-pszczelarskich, które odbyły się tydzień temu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach. Odwiedzimy wieś Jesionowo, jedyną wieś w zachodniopomorskim, która ma dwa kościoły.
Aż dwa.
Tak, w tym jeden pod wezwaniem świętego Floriana. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Strażaka i z tej okazji złożyliśmy wizytę w jednostce OSP właśnie w Jesionowie. Poza tym porozmawiamy o rolniczym handlu detalicznym.
Ale to w wydarzeniach tygodnia.
O zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie i rolnictwie ekologicznym.
Natomiast na zakończenie, jak zawsze w kwadrancie kultury, coś na ludowo. Tym razem przekażemy relację z żabnickiego spotkania majowego, które w tym roku odbyło się po raz 10. Audycję, jak zawsze, zaczniemy od skrótu najważniejszych informacji tygodnia.
27 kwietnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego ostateczny termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok. Zgodnie z prawem, co roku rolnicy w całej Unii Europejskiej do 15 maja mają czas na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie.
Jednak na wydłużenie tego terminu każdy kraj musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej, a to nie jest łatwe. Ostatecznie około 10 maja będzie wiadomo, czy takie rozporządzenie wejdzie w życie.
Już wcześniej kilka państw członkowskich Unii Europejskiej złożyło do Komisji Europejskiej prośbę o przedłużenie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. W poniedziałek, 30 kwietnia, na Twitterze Komisja Europejska ogłosiła, że zgadza się na takie rozwiązanie. Decyzja Komisji o przedłużeniu tego terminu przyniesie korzyści rolnikom, dając im dodatkowy miesiąc na złożenie wniosków, powiedział Phil Hogan, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Wypełniając e-wnioski, czekamy na oficjalny komunikat.
Jeszcze informacja o pierwszych przypadkach ASF na Węgrzech. Właśnie ta informacja spowodowała, że kolejne kraje zdecydowały się na wstrzymanie importu węgierskiej wieprzowiny. A my przy okazji przypominamy, że mięso pozyskane z własnego uboju nie może być wprowadzane na rynek nawet w ramach tak zwanego rolniczego handlu detalicznego.
O czym dzisiaj również będziemy mówić. I kolejna informacja. Wołowina 2022 to tytuł długoletniego programu wsparcia tego sektora, zarówno z prywatnych funduszy, jak i unijnych. W grę wchodzi nawet miliard złotych, który miałby trafić do hodowców na przestrzeni kilku lat. Nad strategią rozwoju rynku wołowiny od dawna pracowali zarówno przedstawiciele hodowców, jak i zakładów przetwórczych. Efektem jest porozumienie i dokument, który zakłada wsparcie poszczególnych etapów produkcji. Co ważne, program rozwoju rynku powstał w porozumieniu i z udziałem resortu rolnictwa. Część pieniędzy będą musieli wyłożyć sami hodowcy, jak i właściciele przetwórni. Sektor wołowy liczy, że pieniądze uda się zarezerwować w programie rozwoju obszarów wiejskich. To był przegląd najważniejszych informacji tygodnia. Przenosimy się na wieś.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
W minioną sobotę i niedzielę odbyły się w Baszkowicach wiosenne targi ogrodniczo-pszczelarskie. Zdzisław Tararako rozmawiał z zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Dariuszem Kłosem.
Termin nie jest przypadkowy, bo doszliśmy do wniosku, że ostatni weekend kwietnia przed tak zwanym długim majowym weekendem, kiedy nasi mieszkańcy z naszego regionu będą pewnie odpoczywać przy domach, gdziekolwiek idzie, na własnych działkach, mogą przyjechać. To była sugestia, propozycja ogrodników, sadowników, którzy brali udział w agropomeranii, tak? Żebyśmy wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom i na wiosnę zorganizowali tylko i wyłącznie pod pszczelarzy, pod ogrodników, pod sadowników.
Widzimy, jadąc po drodze, już rzepaki eksplodują, jeżeli chodzi o kwitnienie, czyli pszczoły w ruch. No i kwiaty, wszystko, co jest możliwe, produkty regionalne. Chyba to się udaje.
Znaczy, w ogóle się dziwię, dlaczego się zastanawialiśmy, czy się uda. Baszkowice zawsze, jeśli coś robią, to robią albo dobrze, albo w ogóle. Więc zrobiliśmy coś, co jest czymś fajnym, wydaje mi się.
To pierwsza wystawa, tak?
To jest pierwsza wystawa, którą żeśmy
akurat wymyślili. Akurat na weekend.
Akurat na weekend. Sprowokowaliśmy trochę wiosnę.
Zorganizowaliście również i poważne tematy, bo i seminaria, a tego jest coraz więcej.
Znaczy połączyliśmy naszą wystawę pierwszą z konferencjami ze stuleciem odzyskania niepodległości, no. Bo także konferencja się na ten temat odbędzie u nas w dniu dzisiejszym. Mamy konferencję, jeśli chodzi...
Niech chłop pamięta.
Mamy konferencję dotyczącą zarządzaniem ryzykiem. Mówi się dużo w ostatnim czasie o tym, że trzeba... Gospodarstwo rolne staje się przedsiębiorstwem, tak? Czy małe, czy duże. Więc chcemy też uświadomić, czy też podszkolić, czy pokazać rolnikowi, gdzie nie należy popełniać błędów. I od tego jest konferencja zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym. No i oczywiście seminarium pszczelarskie. Wiosna, no to pszczoły, tak? Pszczoły, no to miody.
A jeżeli nie byłoby pszczół, no to nie byłoby...
Nie byłoby nas.
O czym zapewniam na pierwszej wystawie pan dyrektor.
Dariusz Kłos, pozdrawiam. Panie, zapraszam przede wszystkim.
Jasne, bo to jaskółka nie czyni wiosny, czyli już to stanie się tradycją. Niech tak będzie.
I amen.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
I tak w duchu ekologicznym zapoczątkowaliśmy nową tradycję wiosennych targów w Baszkowicach. Zdzisław Tararako rozmawiał z zastępcą dyrektora WODR-u w Baszkowicach, z Dariuszem Kłosem.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Na targach wiosennych w Baszkowicach spotkaliśmy naszego doktora Arkadiusza Malkowskiego, który uczestniczył w seminarium w Baszkowicach. Mówił tym razem o zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie. Posłuchajmy.
Zarządzanie ryzykiem to uświadomienie sobie, że sytuacje ryzykowne zawsze wystąpią. Należy się przygotować na ich wystąpienie, należy się ubezpieczyć albo znaleźć inne rozwiązania, które pozwolą nam w miarę obronną ręką tak naprawdę wyjść z sytuacji kryzysowych.
Do jakie mamy te najgorsze ryzyka?
Oj, tych ryzyk jest bardzo dużo. To są choroby zawodowe, które trapią środowisko rolników. To są kwestie chociażby wspomnianymi ekonomicznymi, o których pan powiedział. To są kwestie związane z funkcjonowaniem wypadkowości w ramach prac polowych, które też są...
Jest ryzyko kredytowe? Czy
oczywiście jest ryzyko kredytowe, jest ryzyko płynności. Mamy tutaj ryzyko związane z uchwaleniem coraz nowych standardów dotyczących żywności. Mamy tutaj ryzyko biologiczne, w ASF chociażby, AH1N1 poprzednio. Tych chorób jest coraz więcej. Mamy tutaj także ryzyko polityczne.
BSE było?
Oczywiście było BSE. Mamy teraz ryzyko polityczne związane chociażby z kwestiami związanymi z naszym handlem ze wschodem, albo kwestiami związanymi z dopłatami dla rolnictwa i tutaj możliwymi zmianami, funduszami dla rolnictwa. To jest przecież wielka polityka, na którą rolnicy tak naprawdę nie mają wielkiego wpływu, natomiast muszą brać pod uwagę te rozwiązania. Dzisiaj dyskutujemy na tym, jak będzie wyglądało rolnictwo po roku 2020, ale nasi rolnicy na dzień dzisiejszy takiej wiedzy nie mają. Czy będą utrzymane dopłaty, a jeżeli tak, to jakie? A więc tych rozwiązań jest bardzo dużo. Oczywiście to nie oznacza, że od razu powinniśmy usiąść i płakać i powiedzieć, że tu się nic nie opłaca i to jest takie straszne, że w ogóle powinniśmy zrezygnować z naszej działalności.
Ryzykiem,
to pan to powiedział, natomiast ryzykiem oczywiście trzeba zarządzać. Zarządzanie ryzykiem sprowadza się tak naprawdę do podejścia quasi naukowego do kwestii związanych z funkcjonowaniem sytuacji kryzysowych w każdej działalności gospodarczej.
Jest to taki termin wybranie mniejszego zła?
Nie do końca. Tak naprawdę zarządzanie ryzykiem sprowadza się do kilku, czterech takich podstawowych elementów. Pierwszy to jest identyfikacja. Czyli musimy sobie zdać sprawę, że nasza działalność w jakimś sensie jest ryzykowna i określić, jakie są to kwestie ryzyka. Następnie oszacowanie możliwości ich wystąpienia i ewentualnych kosztów związanych z tą działalnością, abyśmy mieli pełną świadomość tego, jak to ryzyko wpływa na naszą działalność gospodarczą. Trzecim elementem jest określenie różnych możliwości zabezpieczenia się, ewentualnie kompensaty już zaistniałych sytuacji ryzykownych. I czwartym elementem jest monitoring tych sytuacji kryzysowych z tego względu, że tego nie robimy raz na zawsze. Tutaj za każdym razem, każdego roku tak naprawdę mamy do czynienia z trochę inną sytuacją i polityczną, i ekonomiczną, i przyrodniczą, i związaną właśnie z tymi chorobami, o których tutaj mówiliśmy. A więc ta działalność musi być permanentna, dlatego już monitoring w przypadku zarządzania kryzysem i ryzykiem jest obowiązkowy.
To wszystko musimy przemyśleć.
Dlatego też ja zachęcam rolników do tego, żeby podnosić swoje kwalifikacje, żeby czytać, żeby uczestniczyć w takich takich seminariach dzisiejsze, czy też innych podobnych rozwiązaniach, bo tych kwestii związanych z ryzykiem jest naprawdę bardzo dużo, a mamy także dużo możliwości jakby we własnym gospodarstwie, aby się z tym elementem zmierzyć. No nic prostszego, jak dobrze zarządzać swoim własnym obejściem. Kwestie związane chociażby z utrzymaniem w dobrym stanie technicznym naszych maszyn. To już w dużej mierze wpłynie na poprawę sytuacji, które mogą ewentualnie zaistnieć wtedy, kiedy te maszyny nie są w dobrym stanie technicznym. Możemy także zadbać o to, aby w lepszym stopniu przygotować się do kwestii związanych chociażby wykorzystaniem środków ochrony nosin naszym. Oczywiście tak, tutaj wiedza i jeszcze raz wiedza jest tym elementem, który w największym stopniu pozwala nam zmierzyć się z zagadnieniami związanymi z ryzykiem. Ale jeszcze elementem, który jest według mnie niezwykle ważnym, jest jednak współdziałanie rolników. Tutaj w zakresie kompensaty i rozwiązań związanych z sytuacją, w której faktycznie to ryzyko może zaistnieć, to integracja pozioma, integracja pionowa, kontraktacja. To są te tematy, które są niezwykle ważne, które należy podkreślać, bo to jest tak naprawdę skuteczny oręż walki z ryzykiem w rolnictwie.
O zagrożeniach w rolnictwie mówił dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziękuję za te wspaniałe informacje. Warto się nad tym zastanowić.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Pozostańmy przy ekologii. Produkty tradycyjne Bożeny i Ryszarda Jaszczowskich z Dolic dały się poznać wielu konsumentom. Kolejna rozmowa o Banku Tradycji.
Gospodarstwo ekologiczne Sedina.
No a ten Bank Tradycji?
To jest przedłużenie naszej działalności, rozszerzenie poprzez kontakty na miejscu z klientami, którzy są zainteresowani historią.
Ale to jest właśnie inicjatywa córki.
Tak, inicjatywa córki, żeby klienci przyjeżdżali na miejsce, uczyli się, próbowali, mogli mieć stworzoną możliwość zakupu wszystkich produktów.
Był pan na tych targach wiosennych w Baszkowicach, bo panu zależy, aby tych produktów było jak najwięcej w naszym województwie. Zmieniają się teraz ustawy, może będzie trochę lepiej, bo będzie można sprzedawać to wszystko do 20 tysięcy bez podatku. Co to daje, panie Ryszardzie?
To znaczy nasze wyjście. To jest wyjście dla tych, którzy chcą sobie troszeczkę dorobić. Mają coś, co można przetworzyć i sprzedać bezpośrednio klientowi finalnemu.
I myśli pan, że akurat takie odstępstwo od podatku na sumę 20 tysięcy to całą sytuację w kraju uratuje?
Nie, no to wielki dochód nie jest w gospodarstwie, bo żeby sprzedać, przetworzyć produkty, sprzedać, to trzeba kupić opakowania, dodatki, energię, no niewiele zostaje, ale jest satysfakcja. Jest po prostu rozszerzenie horyzontów, co można zrobić z tymi produktami. No i to jest takie przedszkole przedsiębiorczości na większą skalę. Aha, to jest tylko na zachętę, żeby młodzi zobaczyli.
No bo jeżeli się przekroczy 20 tysięcy, no to trzeba zapłacić dwuprocentowy.
Tak, podatek, prowadzić trzeba ewidencję, sprzedaży.
No a pan tak chyba robi. No bo
cały czas żona tak robi, ja jestem tylko skromnym pomagierem.
Ale ubezpieczony jest pan w
Kruszku? Nie, żona jest ubezpieczona. Żona jest rolnikiem, a ja jestem...
No ale ubezpieczona w Krusie.
W Krusie, jest. Tak.
Ale gdybyście tak przekształcili na przedsiębiorstwo, no to trzeba byłoby do ZUS-u, no i podatki. No.
Nie, tu nie chodzi o podatki, tu chodzi o skalę produkcji. No my mamy nieduże gospodarstwo.
To na palcach u jednej ręki się policzy tak, te hektary?
Tak, hektary. Tu chodzi o to, bo to jest produkcja niskotowarowa, ale bardzo pracochłonna. To nie ma możliwości zmechanizowania.
No bo wszystko nie ręcznie. Uprawy róży fałdzisto-listne.
Tak, bo każdy płatek, przez cały sezon się zbiera płatki. Wszystko zależy od przebiegu pogody. W zeszłym roku był bardzo niekorzystny przebieg pogody i co się ukradło przed deszczem? Z płatkami jest tak. Płatki trzeba zbierać suche, trzeba je przetworzyć szybciutko.
Czyli wam te deszcze też dopiekły?
Tak, mieliśmy zbiorów 1/5 tego, co w poprzednich latach.
A jak w tym roku? No, patrzymy na
no, pogoda, koniec kwietnia, wspaniała. Ale co,
zaczyna się na maj.
Co pokaże zimna Zośka? Jak zwykle
czekacie na Zośkę.
Tak, Zośkę nie wysadzamy, nie wysiewamy, to znaczy nie wysadzamy sadzonek do gruntu. Głównie chodzi nam o pomidory. Uh-huh. Nie wysadzamy wcześniej niż po tej słynnej Zośce.
Czyli po 15 maja.
Po 15 jeszcze patrzymy na prognozy, nie? Bo u nas tu w Zachodniopomorskim to potrafi się ta Zośka troszeczkę się przesunąć, nie? Aha. plus minus parę dni w drugą stronę i to może położyć całą produkcję jednego roku.
A kiedy na plantację róży?
Teraz usuwamy tylko części uszkodzone i chore, sprzątamy po zimie, wyjdziemy na plantację najprawdopodobniej w drugiej połowie maja, jak będzie taka pogoda jak obecnie.
No to czego pan sobie życzy z nadejściem?
Wody mamy na razie dosyć, opady co były obfite, wszyscy narzekają, że jest za mokro, słońca i mniej szkodników.
Gospodarstwo z pełną kasą pieniędzy, z pełnym...
Nie chodzi o pełną kasę pieniędzy, chodzi o to, będzie pełne satysfakcji.
Dziękuję bardzo. No to bardzo tak tajemniczo zakończyliśmy tą naszą rozmowę, ale również chodzi o to, aby potem przetworzyć i mieć z czego żyć, panie.
Tak, tak. Mamy kilka nowych pomysłów wykorzystania róży, ale to jeszcze za chwilę. Na razie się nie uprzedzamy. Co będziemy jeszcze robili?
Czekamy na tą pogodę.
Czekamy na tą pogodę. Czekamy na surowce, żeby było jak najwięcej najlepszej jakości. Co z tego przetworzymy poza tym, co robimy konfiturami suszonymi, dodatkami do różnych innych drzemów, innych marmolad, do konfitur, do soków. Jeszcze mamy kilka produktów w takim zanadrzu, w rękawie. Wyciągniemy, pokażemy, zapraszamy.
Wnioski pan złożył komputerowe?
Oczywiście, żona złożyła wniosek.
E plus?
Tak? Tak, komputerowo złożyła wniosek.
Nie. Pani Bożena, był problem?
Nie było problemu, bo mamy córkę, która jest doradcą rolnym, więc nie mieliśmy z tym problemu.
Teraz będziecie tylko innym sąsiadom pomagać, skoro macie takie możliwości.
Informacji udziela dotyczących pisania tych e-wniosków i takich innych rzeczy doradcze. Nie macie. To jest normalna kolej rzeczy. Na zachodzie w to weszli 3-4 lata temu. Przeszło bezboleśnie. Nie trzeba stać w kolejkach.
Nowoczesność w domu i w zagrodzie. Nie trzeba być na bakier z komputerem.
Tak, z techniką nie trzeba być.
Kłaniamy
się. Nie bać się. Śmiało, śmiało, jak to mówił kiedyś generał Patton. Śmiało i do przodu.
Tak jest.
O swoim banku tradycji mówili Bożena i Ryszard Jaszczowscy z Dolic.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Czas na wydarzenia tygodnia. Komentują redaktor Zdzisław Tararako, profesor Bartosz Mickiewicz i teraz już w studiu dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Kłaniamy się. Dzisiaj kolejne wydarzenia tygodnia, już w pełni maja. Jesteśmy już po długim weekendzie. No, chyba lepiej do pracy się po takim wypoczynku wraca, prawie jak po małych wczasach. Panie profesorze.
No ja się czuję, że jesteśmy jeszcze w trakcie tego długiego weekendu, bo dzisiaj cały jeszcze, dzień, a jeszcze jutro,
niedziela, no
żeby odpocząć po tym weekendzie.
Carpe diem, trzymajmy czas, gońmy ten czas, wykorzystujmy ten czas.
Czy korzystaliście z regionalnych produktów, czy tylko z produktów produkcji masowej? Zakładano, że na ten weekend na jednego mieszkańca wydawało się dużo więcej pieniędzy niż w poprzednim roku.
Ja jestem zwolennikiem zjedzenia dwóch kiełbasek mniej, ale smaczniejszych.
Się zgadzam z panem redaktorem, że jak obserwujemy ceny w sklepach w zakresie tych najbardziej popularnych kiełbas grillowych, to one się w zasadzie nie zmieniają od wielu miesięcy, więc to tak wygląda. Aczkolwiek chcielibyśmy, żeby w tej naszej diecie było coraz więcej dobrej jakości, dobrych produktów regionalnych, co jest oczywiście trudne z tego względu, że dostęp do nich nie jest taki łatwy.
Proszę panów, nasze dywagacje na temat weekendu związany jest z tematem, który dzisiaj będziemy komentować, czyli rolnicza sprzedaż detaliczna, o którą walczyła i Polska Izba Produktu Regionalnego i Tradycyjnego i sami rolnicy, bo chodzi o to, żeby ta sprzedaż bezpośrednia bardziej się rozwijała niż to było do tej pory. Ministerstwo Rolnictwa chce wreszcie uchwalić taką ustawę, która pozwoli na usprawnienie tej sprzedaży. Jak to będzie z tym podatkiem? Do 20 tysięcy można sprzedawać i w gospodarstwie, i na rynku, na bazarze, i do restauracji, o co walczy ministerstwo. A powyżej 20 tysięcy będzie 2% podatek. I myślę, wreszcie od maja będzie ta rolnicza sprzedaż detaliczna z prawdziwego zdarzenia, tak jak chociażby u naszych sąsiadów za miedzą.
No tego byśmy bardzo chcieli. To się powoli też wszystko zmienia. Teraz powinno przyspieszyć, bo to też do końca nie jest tak, że w tych hipermarketach nie ma sprzedaży wyrobów regionalnych czy miejscowych. Są, tylko to są firmy jeszcze, tak? Nie ma bezpośredniej sprzedaży od rolnika, że rolnik zrobił, prawda, ogórki tutaj, jak pan redaktor, no i tak, je przywiózł i je może sprzedawać.
Bo on nie mógł,
tak,
przecież przedtem do restauracji dostarczyć.
No, czy do restauracji dostarczyć, tak? Teraz dostarczały małego typu masarnie, tak, małego typu przedsiębiorstwa, a teraz jest jeszcze dalej krok naprzód uczyniony, że może to właśnie zrobić sam rolnik, a rolnik ma zazwyczaj to, co najsmaczniejsze, tym się najbardziej chwali.
Dobrze, że ta ustawa faktycznie wchodzi.
Reguluje, wie pan.
Reguluje pewne rzeczy. Chodzi. Jest ona oczywiście no, w pewnych...
Dyskusyjna w wielu miejscach. 20 tysięcy, tak.
No i czy 20 tysięcy, no to wracam bez... ciągle do przykładu innych przedsiębiorców, którzy płacą podatek od każdej sprzedanej sztuki i nie ma żadnych 20 tysięcy, czy też jakiejkolwiek innej i płacą zdecydowanie większe podatki.
Pamięta pan pierwsze podatki, pracowanie więc... przez ministra Sawickiego, tam było chyba do 450 tysięcy euro.
No, ale to już bo przesada, to było wiadomo, że ktoś to inny pan by na tym skorzystał. Ja generalnie jednak staję na stanowisku, że to powinna być trochę większa równość gospodarcza, bo czy rolnik, czy drobny...
No to
czy drobny,
wie pan, powyżej drobny, 20, ten 2%
drobny, no, ale taki drobny sklepikarz, który sprzedaje marchewkę i wszystkie inne rzeczy, często ma bardzo mały ten obrót, a płaci potężne podatki, a więc dla niego rolnik, który będzie sprzedawał, będzie wyraźną konkurencją. Ale zostawmy ten temat. Ja myślę, że należałoby się zwrócić jeszcze do jednego elementu. Faktycznie tych producentów jest mało w skali kraju. Ja się boję o jedną rzecz, to znaczy, czy faktycznie ci producenci tutaj nasi będą w stanie zapewnić ciągłość dostaw,
i
tak, żeby to gdzieś faktycznie można było wstawić do sklepu, czy do wielkopowierzchniowego, czy nawet małego sklepu. Obawiam się, że nie. Myślenie o tym, że pani spod Kołobrzegu będzie sprzedawać ogórki w całym regionie, to też chyba jest zbyt daleko idące. Myślę, że to będzie w pierwszym czasie będzie to dobre źródło zwiększenia dochodów rolników poprzez taką bardzo drobną sprzedaż gdzieś okolicznym sąsiadom, gdzieś na okolicznym targu i takiej większej skali ja bym się nie spodziewał. Podkreślamy, że można było to zrobić lepiej.
Ale każdą ustawę można nowelizować i mamy nadzieję, że tak będzie w tym przypadku, bo
oczywiście
wszystko, co ułatwia i produkcję, i sprzedaż rolnikom, także wpływa na ich konkurencyjność, tak?
W ten sposób no tym bardziej, że w poprzednim tygodniu mówiliśmy o tym, co zrobić właśnie ze starzejącym się społeczeństwem na wsi, no bo przecież to też jest...
Nie, najbardziej, no... Tutaj jest to też jakaś droga wyjścia w kierunku tej strategii. Co zrobić z tymi gospodarstwami, które ze względów ekonomicznych nie mają sensu funkcjonowania,
no,
tymi najmniejszymi.
Mówi pan,
tak?
O tych socjalnych,
tak,
prawda?
Być może można by je przekształcić właśnie w takie firmy no, quasi-produkcyjne, quasi-przetwórcze.
No, oczywiście.
Gdzie nie sama działalność rolnicza, ale ta okołorolnicza będzie istotnym źródłem zarobku dla tych osób, też nie jakimś wielkim, ale znaczących w ich budżetach.
No ale z drugiej strony, jeżeli już się trzymamy tych ogórków, bo to dobry przykład, to przecież, żeby ukisić te ogórki, to wcale nie jest potrzebne wielkie gospodarstwo, tak? To przecież nikt nie zabrania, żeby te ogórki mogły być pozyskane od sąsiada, natomiast co jest najważniejsze przy kiszeniu ogórków? Dobra receptura. Tak?
Pani Ela Kuczma właśnie taką ma.
A wokół ogórków Niemcy zrobili cały Spreewald, tak? No więc może... My też zróbmy coś w tym stylu.
Bo praktycznie każdy z tej solanki może w Kołobrzegu skorzystać i przyjechać beczkowozem, nabrać tej solanki i kwasić w całym województwie regionie, sprzedawać jako ogórki solanki kołobrzeskie i tak nazywać. Ale boję się, żeby się tym Wody Polskie nie zajęły i czasami nie opodatkowały, bo to byłaby tragedia.
To i panie redaktorze, to już tak daleko posunięte jakieś podejrzenia są.
No są podejrzenia, bo zastanawiają się w ramach tej ustawy Polskie Wody, czy nie opodatkować i to w jakiej wysokości.
Ale to nie...
Studnie głębinowe dla działkowiczów. No.
To też jest możliwe, ale ja tu proszę, żeby nie straszyć, bo to są tylko takie pomysły. Gdyby to nie szło na żywo, to byśmy wycięli, ale już poszło, no więc co zrobić.
Chciałbym dożyć takiej sytuacji, żeby ten problem sprzedaży bezpośredniej naprawdę zafunkcjonował. I żebym mógł widzieć właśnie te produkty, te wyroby właśnie na naszym rynku.
I z całego serca tego panu redaktorowi życzymy.
Tu jestem zgodny z moim dziekanem.
Kłaniamy się.
Wszystkiego dobrego.
Smacznego życzymy. Jedzmy polskie wyroby, najlepsze, właśnie prawdziwe, zachodniopomorskie. Wydarzenia tygodnia komentowali na dziś dr Arkadiusz Malkowski, profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Zdzisław Tararako. Kłaniam się Państwu do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Do widzenia.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Tegoroczna majówka zapewniła nam poza nie najgorszą pogodę wiele ciekawych atrakcji. Wczoraj na przykład, na pewno dzisiaj świętują strażacy zawodowi i ochotnicy. Z tej okazji odwiedziliśmy wieś Jesionowo w gminie Przelewice. Spotkanie ze strażakami ochotnikami rozpoczęło się w kościele, a dlaczego? Posłuchajmy.
Kościół jest XIII wieku. Zabytkowy.
A tutaj mamy tablicę OSP w Jesionowie.
Tak. Właśnie, ja może powiem o tej tablicy, dlatego że jestem bardzo dumna, bo jest na pierwszym miejscu mój ojciec, Klamborowski Henryk, jest założyciel OSP, pierwszy w Jesionowie, w 1946 roku.
I figurka świętego Floriana. Czy wiemy, skąd jest ta figurka świętego Floriana?
Figurka świętego Floriana została przyniesiona do kościoła jako dar w czasie, gdy kościół został wyświęcany. Tak samo jak obraz i kielich.
Dokładnie 15 lat temu, 5 maja 2003 roku, został poświęcony przez księdza biskupa Jana Gałeckiego.
To wyjątkowa wieś. Są dwa kościoły, w tym jeden dla strażaków, ochotników. Ksiądz Adam Polanowski, proboszcz parafii w Jesionowie.
Jest to wyjątek w diecezji naszej szczecińsko-kamieńskiej, że na wsi są dwa kościoły. Też tutaj duża pomoc jest strażaków. Oni się tym kościołem opiekują. Przede wszystkim teraz angażują się w remont kościoła świętego Floriana, ponieważ dach kościoła i polichromia jest w złym stanie. Pozyskujemy środki, dotacje, też w Jesionowie są zbierane pieniądze, bo wiadomo, musi być wkład własny, żeby otrzymać jakąś dotację.
Waldemar Wiśniewski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie.
A co tak naprawdę mają dzisiaj do zrobienia strażacy z OSP, druhowie strażacy w Jesionowie?
Strażacy remontują teraz przede wszystkim swoją remizę od 1,5 roku i powiem szczerze, że to jest dużo pracy. Idzie jak idzie, ja myślę, że jeszcze 2 lata ten proces potrwa. Co do wsi, no, strażacy starają się angażować w każdą imprezę, w każdą inicjatywę, która jest tutaj na wsi. Ponieważ strażacy to mieszkańcy tej wsi.
Pan jest ratownikiem, przy okazji strażakiem ochotnikiem. Czy koledzy druhowie uczą się od pana, jak na przykład udzielać pierwszej pomocy?
Przez 2 lata, gdy jestem prezesem straży, wyszkoliliśmy 6 ratowników po kursie KPP. W tamtym roku otrzymaliśmy torbę R1, mamy nosze, mamy podbierak. Także ja myślę, że coraz więcej osób będzie przeszkolonych, a myślę nawet, że jeżeli uda nam się jeszcze chociażby w tym roku jednego strażaka wyszkolić, to będziemy szkolić ludzi na wsi. Z tego względu, że ja jako ratownik medyczny wiem, ile jedzie się do Jesionowa, jakie tutaj są zdarzenia i na kogo można liczyć. Myślę, że jeżeli będziemy mieli tyle osób przeszkolonych i pójdziemy z tym szerzej wśród ludzi, ta świadomość, bezpieczeństwo tutaj wzrośnie, bo jednak dojazd 10 minut, 12 minut do Jesionowa, jeżeli naprawdę jest dobra pogoda i są sprzyjające warunki, wystarczy, żeby umrzeć. Jeżeli jedna osoba w każdym domu w Jesionowie będzie potrafiła udzielać pierwszej pomocy, będziemy tutaj żyli bezpiecznie.
Jestem sołtysem wsi, nazywam się Cenarska Władysława.
Proszę opowiedzieć trochę o strażakach. W czym pomagają sołtysowi?
Bardzo się wspieramy, bardzo sobie pomagamy. No, straż jest tu w Jesionowie bardzo potrzebną, bo resztę jednostek jest troszeczkę oddalonych. Już tych pożarów jest mniej, ale nasza straż, jak jest potrzebna, to wyjeżdża od wezwania w ciągu 3-4 minut.
I można powiedzieć, że na 50 strażaków w co czwartym domu jest strażak.
Kiedyś strażacy jeździli tylko do pożaru. Dzisiaj tych zadań jest dużo, dużo więcej.
Dzisiaj według statystyk tych pożarów jest o wiele mniej. Za to jest więcej innego rodzaju klęsk żywiołowych. ulewy, zniszczenia.
Czyli potrzebne pompy.
Potrzebne pompy, piły, pilarze, którzy się na tym znają, żeby, no tak jak niedawno było, pani jechała, chciała jechać do lekarza, ale niestety leżało drzewo na drodze. No trzeba się po prostu uwijać, no tak to bywa, więc myślę, że troszeczkę w innym kierunku teraz idziemy, ale nie zmienia to w niczym faktu, że sprzęt trzeba posiadać i chcielibyśmy w tym roku kupić, załatwić, jakkolwiek by to nie nazwał.
Znaleźć sponsora.
Znaleźć sponsora na sprzęt hydrauliczny. Ten sprzęt hydrauliczny jest potrzebny do udzielania pomocy w wypadkach, cięcie samochodu. No ale tutaj mamy rolników, może nie ma takich wielkich dróg, ale są rolnicy, mają wielki sprzęt. Ale gdy przyjdzie co do czego, pytamy się, gdzie jest ten sprzęt, dlaczego nie przyjechali, dlaczego nie mają, nie potrafią. No chciałbym tego uniknąć i chuchać na zimne, żebyśmy byli przygotowani. To jest jedna z potrzeb, jaką ludzie muszą mieć, bezpieczeństwo.
Święty Florian przyciąga, święty Florian się nami opiekuje i kościołem, i Jesionowem, i naszą parafią, i strażakami. Święty Florianie, serdeczne Bóg zapłać i prosimy o dalszą opiekę.
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, takie jest motto straży i tego życzę wszystkim strażakom.
Przyłączamy się do życzeń, wiemy, że na strażaków zawsze można liczyć.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Powoli audycja na szczecińskiej ziemi kończy się, ale przed nami jeszcze kwadrans kultury. Dzisiaj o majówce w Żabnicy, która obchodziła swoją 10. rocznicę. Rozpoczęła się oczywiście mszą w kościele parafialnym, którą uświetnił chór Teatru Kana oraz specjalni goście Anna i Witold Broda z Warmii i Mazur.
Majowe spotkania maryjne w Żabnicy. Witam profesora Matowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się państwu.
W Żabnicy już po raz 10. odbyła się majowe spotkanie przy kapliczce. Historia na nas patrzy, panie profesorze.
Można powiedzieć tak, że stulecie, data pamiętna i dziesięciolecie, tak by jedna dziesiąta część tego wielkiego jubileuszu stulecia wolności. My tutaj świętujemy w Żabnicy. Znamienne w jakimś sensie tak, dlatego że 73 lata temu te ziemie przyłączone zostały do Polski. I my już udowodniliśmy tutaj, że tu jest prawdziwa Polska, tu jest matecznik polskości. Tu obchodzimy te święta maryjne tak, jak obchodziło się kiedyś w dawnych regionach Polski. To nas ogromnie cieszy, to nas nobilituje w pewnym sensie i to daje nam taką pewność, że jesteśmy postrzegani jako region Polski, a nie Pomorze Zachodnie przyłączone do Polski. Oczywiście mniej więcej gdzieś od XVIII wieku mamy taką tradycję śpiewania przy kapliczkach i to śpiewanie przy kapliczkach rozpowszechniło się w całej Polsce. Natomiast my jesteśmy, trzeba pamiętać, na ziemiach poprotestanckich, gdzie w ogóle nie było kapliczek i takiej tradycji nie było. Ale w 1945 roku osadnicy, którzy przywędrowali tutaj z całej Polski, przywieźli ten zwyczaj, ponieważ nie było kapliczek, to postawili jej. Dzisiaj właśnie tę 10. rocznicę śpiewaliśmy przy najstarszej kapliczce w Żabnicy, którą wierni postawili, czyli mieszkańcy Żabnicy postawili w 1948 roku.
I również mieliśmy okazję wysłuchania tradycyjnych pieśni maryjnych, a to za sprawą pani Ani i pana Witka Brody, którzy przyjechali tu z Warmii Mazur. Posłuchajmy, co ich skłoniło do tego, żeby takie pieśni maryjne wykonywać, bo to było nie tuzinkowe wykonanie, a jakże polskie i oparte na tradycji.
Wystarczy tylko podziękować państwu Brodom, pani Ani, panu Witkowi że z Olsztyna przyjechali tutaj do nas, do maleńkiej Żabnicy.
No ale też żeby... dzięki swojemu zainteresowaniu odgrzebali, że ależ to jest wielkie bogactwo przywieźli.
Oni eksplorują całą Polskę, oni wyszukują to, co jest pięknego i to, że tutaj w Żabnicy jest coś, co trąci tradycją. Bo...
To posłuchajmy może wykonania. I Witek Brodowie z Warmii i Marzyn.
Zaczęliśmy od mszy, bardzo wzruszające. Ja może dwa razy się popłakałem na tej mszy, raz po kazaniu. Każdym przejawem piękna jestem zainteresowany, a tym bardziej pieśniami maryjnymi, więc akurat ta tradycja jest oczywiście bardzo bogata w Polsce. Pieśni maryjnych są setki.
Panie Aniu, bo mnie urzekła pani wykonanie... Kościele.
Te pieśni są tak po prostu pomyślane i to jest taki gatunek. No to są pieśni, które służą medytacji, modlitwie.
No, ale nie są to łąki umajone, takie stricte ludowe. Nie tu wielka
to... Te ludowe to jest, pieśni.
Absolutnie, no wierni absolutnie chrześcijanie ludowe. To jest bardzo stara pieśń.
Łąki umajone napisał Karpiński, tak? No, a tą pieśń napisał jakiś inny, pomniejszy poeta. Może nie był znany, akurat nie znał autora tego tekstu. Jezuici wynajmowali fajnych ludzi, dobrych poetów do tego, żeby głosić słowo wśród ludu chociażby, tak?
No. Taka rycerska tradycja nawet śpiewania takich pieśni. Zdecydowanie można sobie wyobrazić taką pieśń w wykonaniu chóru kilkunastu mężczyzn śpiewających takim męskim rzeczywiście zawołaniem. W takich pieśniach nie ma znaczenia, jakim głosem się śpiewa. Ważne jest, że się coś praktykuje. Być może ten śpiew, taki śpiew, jeżeli by te panie śpiewały tą pieśnię na okrągło przez kilka lat, po prostu tak jak modlitwę, śpiewały ją, śpiewały, śpiewały, to zmieniłby się też sposób wykonywania tej pieśni i to wykonanie wydałoby się wtedy panu po prostu archaiczne i piękne.
Panie Witko, skompilowaliście wasze wykonanie tych pieśni maryjnych z chórem Teatru Kana.
Rafał Foremski. Grupa, którą powołaliśmy spontanicznie, tak bym powiedział teraz, ale która już od jakiegoś czasu jest związana z Teatrem Kana, ponieważ w tym teatrze prowadzimy projekt wokół tradycji, prowadzimy już od ponad 10 lat. I to dzisiejsze spotkanie jest też wynikiem tego projektu. Otóż z Witkiem spotkaliśmy się z profesorem Matławskim 3 miesiące temu bodajże i pan profesor powiedział nam o tym święcie lokalnym, który tutaj się odbywa. I zachwyciliśmy się jego opowieścią i dlatego...
No bo to jest przepiękna rzecz właśnie, że ktoś zawsze musi powstać pierwszy raz, tak jak gorzkie żale, nie wiem, 300 lat śpiewają Polacy, ale powstały w 1702 roku i nagle się okazuje, że cała Polska to śpiewa, więc warto takie rzeczy wspierać właśnie. No akurat tutaj jest majówka, tak, no, że staje się nowym świętem na mapie tego miejsca, tak?
Ludzie z miasta poszukują tej tradycji, dlatego że to jest jakiś istotny element, który został nam wyrwany. Ta ekipa, która dzisiaj przyjechała z nami, jest tego przykładem, ale zależy nam w tym projekcie również na tym, nie tylko, żeby te pieśni wykonywać, żeby je wykonywać na scenie, w teatrze, w hermetycznym środowisku, ale żeby przyjeżdżać i umieszczać je w tak zwanym naturalnym kontekście, można by było powiedzieć.
Piszemy historię, bo nie może być tu białe plamy, panie.
No właśnie o to chodzi. Piszemy nawet nie mam historię, tylko po prostu żyjemy historią.
To rozpoczynamy od takiego hymnicznego właściwie szlagieru maryjnego. Chwalcie łąki umajone.
Łąki umajone, góry doliny zielone, a skrzydłami. Walczcie z nami, Panią Świata, niech dłoń nasza wie nie splata. Walczcie z nami, Panią Świata, niech dłoń nasza wie nie splata. Ona dzieł boskich korona, nad anioły wywyższona. Chodź jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Chodź jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi.
To były pieśni maryjne. Oczywiście chwalcie łąki umajone. A my jesteśmy na majowym spotkaniu maryjnym w Żabnicy. Ksiądz profesor Jan Marcin Marzec.
To wyjątkowe miejsce Żabnica i wyjątkowi ludzie. No, dobrze, że parafianinem tutejszym jest pan profesor Bogdan Matławski. Dobrze, że ma przyjaciół. Bardzo ważna jest tutaj ta kategoria uczestnictwa. To jest szalenie ważne w dzisiejszym, bym powiedział, takim kontekście kulturowym.
Księże profesorze, ja pamiętam, że nie, z nieprzymuszonej woli na te majówki chodziłem. Pamiętam, że dziewczyny nawet jak szły na zabawę, a była to sobota, to najpierw odśpiewały właśnie pieśni maryjne, a potem szły pobawić się. Czyli to no, musimy pamiętać.
No jest to jakaś piękna tradycja, a po drugie to tak no, jakoś jakby nie można, człowiek nie powinien pozwolić na to, żeby mu jakby zredukowano jego duszę, jego wrażliwość. I jest w człowieku ta przestrzeń no, jakoś wyczulona na sakrum i tej racji no, ten kontakt właśnie z takimi też przejawami sakrum, jak kapliczka przydrożna, taka wtopiona, prawda, bezpretensjonalna.
Krzyż tak. Na miedzy.
Oczywiście, to jest to wszystko wtedy mu jakby no, jest takim drogowskazem pewnym.
No i ten drogowskaz wskazuje no, i również tak? Sama natura.
Oczywiście.
Budzi się maj. Ta,
no to właśnie już wielkie tak jakby święto życia, prawda?
No, tak.
Strawiński zrobił święto wiosny, ale to mniej więcej to jakby ta sama idea,
no, oczywiście.
Gdzie są też no, te wątki takie, prawda, pradawne wręcz, jakby takie, które towarzyszą człowiekowi od
i złożyć hołd Maryi.
I złożyć, a Maryja jest no, tą jakby królową tutaj, piękna natury. Ona jest najpiękniejszym kwiatem tej ziemi. Więc to wszystko jest no, tutaj jakby w soczewce, w Żabnicy się skupia. A ponieważ jest to też dodatkowy taki walor, że to jest mała miejscowość, więc właściwie wszyscy się znają. Goście, jeżeli tutaj przybywają, to są rozpoznawani jako goście, ale są od razu
ale
jakby...
Oni chętnie przyjeżdżają.
Wtapiają się.
Kapela Lipka. No i dzisiaj,
no, a wspaniale a, dzisiaj no, kapela Brodów, no, no to jest znakomity, mocno bym powiedział tutaj jakby...
Pieśni
no,
maryjne, takie archaiczne.
Zostało to tutaj do, jakoś mocno wzmocnione te dzisiejsze świętowanie nasze.
A więc świętujmy, panie profesorze.
Świętujmy, bardzo dziękuję, że media, radio polskie też tak towarzyszy.
Majowe święto, to święto jest nasze, gospodarzy, rolników, rolniczek. Niech będą łąki zawsze umajone.
Tak.
Ksiądz profesor Jan Marcin Mazur był dzisiaj gościem naszego spotkania, a teraz 10. spotkania w Żabnicy.
Matko, byś naród polski trzech wiekami róż wybrała. Matko, byś naród polski całym sercem Gdy w okolicach
I to tyle na dziś. Żegnają się z Państwem
Małgorzata Furga,
profesor Bogdan Matławski, Zdzisław Tararako. Usłyszymy się za tydzień o tej samej porze.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.